najprawdopodobniej ostatnią sesję Rady. I chciałbym zacząć w tym punkcie obrad, czy punkcie drugim komunikaty, od takiej oto informacji, że dzisiaj jeszcze jest inna okoliczność, poza tym, że to jest ostatnia sesja, mianowicie prawdopodobnie ostatnią sesję razem z nami pracuje pani Mirka Przestacka, która postanowiła z końcem tej kadencji i z końcem listopada zająć się innymi sprawami. Jednocześnie, jak statystyki mówią, okazuje się, że najprawdopodobniej jest to mniej więcej 500. sesja, przy której 501, tak? Dzisiaj jest 501, więc 500 sesji pani Mirka z nami pracowała. I chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie za te wszystkie 501 sesji pani Mirce podziękować. Podziękować za każdy uśmiech, bo myślę, że wszyscy państwo tego uśmiechu, życzliwości na co dzień od pani Mirki doświadczyli i myślę, że mimo, że 500 minęła, to nie jest to ostatni raz, kiedy się widzimy, bo jestem przekonany, że jeszcze nie raz się spotkamy, jak nie tu, to na Facebooku. Pani Mirko, serdecznie za to wszystko dziękuję w imieniu wszystkich radnych tej kadencji, poprzednich, bo wszyscy tej życzliwości doświadczaliśmy. Serdecznie dziękuję.
Tak się składa, że właściwie pierwszy raz mówię do wszystkich państwa tak łącznie. Chciałam państwu podziękować za pamięć i za życzliwość, bo przez te 23 lata, jak tutaj pracuję, to doznawałam od państwa właściwie tylko dobrego. I myślę, że jakoś tak państwo było ze mną też dobrze. Jak były jakieś pomyłki, to nie ze złej woli, tylko, jak to mówił, mylić się jest rzeczą ludzką. O, chciałam powiedzieć po łacinie, ale zapomniałam, jak to jest. Także dziękuję państwu za pamięć i wszystkiego dobrego życzę, bo dla państwa też się zaczyna, kończy jakiś etap i mam nadzieję, że się do większości zacznie ponownie to samo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Ja nie wiem, o jakich sprawach złych pani Mirka myślała, bo chyba nikt z nas takich w pamięci nie ma. Ale jeszcze raz za to wszystko dziękujemy. Szanowni państwo, w dalszym ciągu punktu drugiego komunikaty informuję, iż do Rady Miasta Poznania wpłynęły wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald, część B w Poznaniu, stwierdzający nieważność paragrafu 6 punkt 1 oraz paragrafu 16 punkt 1 oraz paragrafu 16 punkt 6 uchwały w części dotyczącej lokalizacji strefy zieleni wysokiej. To jest ten projekt, jeśli państwo pamiętają, gdzie później okazało się, że linie zabudowy były wytyczone niezgodnie z uzyskanymi dokumentami budowlanymi przez stację krwiodawstwa. Ponadto wpłynęła skarga na uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u zbiegu placu Wiosny Ludów i ulicy Podgórnej w Poznaniu. Skarga na uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie statutu Teatru 8 dnia i uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 października bieżącego roku umarzająca postępowanie nadzorcze wobec uchwały z dnia 15 lipca tego roku w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2014. Ponadto informuję Państwa radnych, że dokonana została analiza oświadczeń majątkowych za 2013 rok i końcowych oświadczeń w szóstej kadencji. Ta analiza jest dostępna dla Państwa radnych zainteresowanych tym w Biurze Rady Miasta. Ponadto chciałbym powiedzieć kilka rzeczy organizacyjnych związanych z tym, że kadencja nasza się kończy. I po pierwsze trzeba się rozliczyć z różnych urządzeń i sprzętów, którymi dysponujemy. W związku z tym prosimy wszystkich Państwa radnych, szczególnie tych, którzy nie będą kontynuowali pełnienia swoich funkcji, żeby po ogłoszeniu wyników wyborów zwrócić laptopy do dnia 21 listopada, to jest piątek, można wcześniej, odpowiadam na pytanie pana radnego. Jest to zgodne z zapisem dokumentu, który państwo podpisali, przyjmując te laptopy. Chodzi o to, że dosyć sprawnie trzeba je przygotować i przekazać kolejnym radnym kolejnej kadencji. Skrzynka pocztowa i imienne karty elektroniczne, którymi dysponujemy, będą aktywne do końca grudnia tego roku. Po to, żeby ewentualnie, znaczy dotyczy to tych, którzy przestaną pełnić swoje funkcje. Ci radni, którzy będą dalej radnymi, będą mieli to w ciągłości. Natomiast ci, którzy przestaną pełnić swoją funkcję, do końca roku będą jeszcze mogli korzystać i z tej karty dostępowej, żeby wjechać tu na ten teren, jak i ze skrzynki pocztowej. Myślę, że to jest wystarczający czas, żeby ewentualne swoje zasoby mailowe uporządkować i sobie z tym poradzić. Przy czym jeszcze jest tak, że to, co jest zapisane na serwerze w postaci archiwum skrzynek elektronicznych, to będzie zachowane w dalszym ciągu i do tego będzie się można dostać. Natomiast nie będzie możliwe po 1 stycznia przyszłego roku dostanie się za pośrednictwem skrzynki mailowej. I jeszcze informacja dla tych Państwa, którzy byliby tym zainteresowani, to dotyczy tych, którzy przestaną pełnić swoje funkcje, że jest możliwość porozumienia, żeby laptop odkupić po aktualnej cenie rynkowej, więc ta rozmowa też jest możliwa, przy czym proszę pamiętać, że dotyczy to laptopa z oprogramowaniem podstawowym bez pakietu Office, bo on jest na licencji wspólnej dla całego Urzędu Miasta. To jest pierwsza część informacji. Druga kwestia tabliczek, które... To powiedziałem tak. Dobrze. Ten zwrot laptopów powinien się odbywać za pośrednictwem Biura Rady, żeby umówić się i przekazać komputery. Rzecz następna. Tabliczki imienne, które tu są przymocowane, proszę ich nie wydłubywać w tej chwili. W przerwie sesji zostaną te mocowania poluźnione, tak żeby każdy mógł tą tabliczkę na pamiątkę dla siebie zachować, a myślę, że po prostu zostanie to zrobione tak, żeby te miejsca były gotowe na przyjęcie kolejnych tabliczek po wyborach. To jest to. I ostatnia rzecz to jest informacja o tym, że to nie pierwszy raz tak będzie. Zakończenie sesji, zakończenie kadencji czy podsumowanie, próba takiego podsumowania odbędzie się na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki, które odbędzie się 13 listopada o godzinie 18:30. Zaproszenia stosowne jeszcze Państwu przekażemy. Tam będzie wskazane miejsce i zapraszamy na to już w tej chwili wszystkich Państwa radnych z osobami towarzyszącymi i myślę, że tam jeszcze w w trochę innym anturażu niż tutaj. Spróbujemy podsumować to, co nam się udało wspólnie robić. Aha, pan Jakub podpowiada mi, że jeśli ktoś ma karty zastępcze, które tu były generowane w czasie tej kadencji, to też prosimy o zwrot. Być może po tej sesji już to będzie możliwe. Także to chyba wszystkie komunikaty związane z zakończeniem kadencji, a w tej chwili chciałbym oddać głos przedstawicielom Stowarzyszenia Katyń, pani Kondrat i pan Józef Bancewicz, tak? Pan Józef Bancewicz będzie mówił. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam zaszczyt w imieniu społeczności Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu i Wielkopolskiego Oddziału Związku Sybiraków wyrazić wdzięczność za urzeczywistnienie naszej prośby o nadanie imienia ofiar Katynia i Sybiru Ogrodowi Zamkowemu w Poznaniu. Podjęciem tej uchwały większością głosów jako gospodarze naszego miasta wpisaliście się Państwo trwale w dzieło upamiętnienia ofiar Golgoty Wschodu oraz przyznaliście im godne miejsce w historii Poznania na szlaku cesarsko-królewskim. Nadto zatwierdzenie uchwały Rady Miasta Poznania w Dniu Edukacji Narodowej przydało temu faktowi symbolicznego znaczenia. Doceniając wagę tego wydarzenia dla podniesienia świadomości historycznej Wielkopolan, serdecznie dziękujemy projektodawczyni tej treści uchwały i w staraniach o jej realizację radnej pani Lidii Duciak oraz wszystkim, którzy tę uchwałę poparli. Uroczyste nadanie Ogrodowi Zamkowemu imienia ofiar Katynia i Sybiru stanie się doniosłym akcentem obchodów 75. rocznicy mordu katyńskiego 13 kwietnia 2015 roku. Podpisy złożyli prezes Stowarzyszenia Katyń, pan Tadeusz Patecki i mój, z wyrazami wdzięczności za dokonane dzieło. Serdecznie jeszcze raz w imieniu tych obydwóch stowarzyszeń Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy w punkcie komunikaty ktoś z Państwa... Aha. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie komunikaty? Pan radny Łukasz Mikuła.
Szanowni Państwo, Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała na ostatnim posiedzeniu projekty uchwał dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, trzech miejscowych planów, które znajdują się w porządku dzisiejszej sesji pod punktami 5, 6 i 7. I w każdym z tych przypadków, zresztą zgodnie z wnioskiem pana prezydenta, stwierdziła konieczność dokonania zmian w projektach i ponowienia procedury planistycznej. Głównie tutaj chodzi w każdym z tych trzech przypadków o dostosowanie tych projektów do nowego studium uchwalonego 23 września. Stąd też wniosek komisji o przegłosowanie zdjęcia tych trzech punktów 5, 6 i 7 z porządku dzisiejszych obrad i zastąpienia ich trzema punktami dotyczącymi podjęcia uchwały o stwierdzeniu konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury, które też już są złożone w Biurze Rady pod sąsiednimi numerami i to pewnie byłyby w tym momencie punkty 5A, 6A i 7A.
4.
3. Co? Bo projekt Stare Żegrze przeszedł już tą procedurę i jego można dzisiaj uchwalać.
Tak, tak. Mi bardziej chodziło o to, że proponowałem, żeby zrobić, wykreślimy punkty 5, 6 i 7, a przegłosować uzupełnienie jako czwarty A, B i C po prostu.
Okej, okay, nie ma problemu.
Wtedy będzie to jasne i czytelne. A więc czeka nas w tej kwestii 6 głosowań. Najpierw 3 głosowania o wykreśleniu z porządku obrad projektów uchwał w sprawie miejscowych planów dla Grunwaldu, część C, dla Naramowic i dla Piątkowskiej i Juraszów i w to miejsce wprowadzenie projektów uchwał o konieczności dokonania zmian na tych obszarach. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Jeżeli to w porozumieniu komisja z prezydentem, może pan prezydent po prostu wycofa te 3 projekty uchwał, żebyśmy 6 głosowań nie przeprowadzali.
Znaczy odpowiem tak, że prawo rządzące się planowaniem przestrzennym jest na tyle czasami niezrozumiałe, że wywołuje takie wątpliwości jak pana radnego. Ja też miałem taką intencję, żeby tak to zrobić. Natomiast chodzi o to, że projekt został przedstawiony Radzie, projekt planu przez prezydenta. W związku z tym kwestia wycofania tego projektu i wprowadzenia projektu dokonania zmian powinna być decyzją Rady. Stąd, jak rozumiem, pan prezydent tego do tej pory nie wycofał, bo chodzi o to, żeby to była decyzja Rady. Jakkolwiek to brzmi... Proszę? Nie, to nawet nie o to chodzi, na kogo by spadło, tylko że ponoć ze względów proceduralnych tak jest właściwiej. O. Także jeśli państwo pozwolą, to przystąpimy do głosowania. Najpierw pan prezydent Jerzy Stępień.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, to rzecz sprowadza się do tego, że na tym etapie procedury prezydent jako organ przedstawił już projekt planu Radzie Miasta Poznania, w związku z tym nie ma już kompetencji do dokonywania jakichkolwiek ocen, zmian i tak dalej, i tak dalej. A zatem konieczność dokonania ponownej oceny zgodności ze studium, ponieważ studium zostało zmienione, leży już wyłącznie w gestii Rady i stąd to musi być decyzja suwerenna Rady bez udziału prezydenta, dlatego też nie wycofuję tego z porządku obrad.
Dziękuję. Głosujemy w związku z tym 6 kolejnych wniosków Komisji Polityki Przestrzennej. Najpierw wniosek i przypominam, że to są zmiany porządku obrad, więc muszą być przegłosowane większością 19 głosów. A więc najpierw wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 5, czyli projektu uchwały PU 1313 łamane na 14 w sprawie projektu planu dla Grunwaldu, część C. Proszę o głosowanie, kto jest za wykreśleniem tego punktu z porządku dzisiejszej sesji. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada wniosek podzieliła komisji. Kolejny wniosek o wykreślenie punktu 6, czyli projektu uchwały 1315 łamane na 14 w sprawie planu dla obszaru Naramowice w rejonie ulic Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej Zielinieckie Krz w Poznaniu. Proszę o głosowanie, kto jest za wnioskiem komisji o wykreślenie, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Tak? Proszę. Proszę o podanie wyniku, a panu radnemu proszę o sprawdzenie karty. Znów 27 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada wniosek poparła, a więc punkt 6 jest wykreślony. I trzeci wniosek o wykreślenie punktu 7, czyli PU 1317. Łamane na 14 w sprawie planu dla terenu w rejonie ulicy Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu, część A. Proszę o głosowanie, kto jest za wykreśleniem tego punktu z porządku dzisiejszej sesji, kto jest przeciw, kto jest... Proszę o podanie wyniku. Znowu 27 za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada podjęła ten wniosek, a ponieważ trwa naprawianie karty pana radnego Napieraja, proszę zaznaczyć jego obecność w tym i poprzednim głosowaniu. I teraz 3 wnioski o uzupełnienie porządku obrad. Najpierw o uzupełnienie o punkt 4a, czyli projekt uchwały w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia planu dla obszaru Grunwald, część C w Poznaniu. To jest projekt PU 1312/14. Proszę o głosowanie, kto jest za wnioskiem o uzupełnienie, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o wynik. Rada ten wniosek uwzględniła przy 27 głosach za i pan radny Napieraj nadal obecny, a nie mógł głosowań. Tak jest. Następnie wniosek o uzupełnienie o punkt 4b, czyli projekt uchwały PU 1314/14, czyli projekt w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury dla planów dla obszaru Naramowic w rejonie ulic Rubierz i Sielawy oraz linii relacji Zieliniec-Kiekrz. Proszę o głosowanie, kto jest za podjęciem wniosku o uzupełnienie, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. Znowu 27 głosów za, bez sprzeciwu przy panu radnym Napierają nadal obecnym. Rada ten wniosek przyjęła i ostatni wniosek, uzupełnienie o punkt 4c, czyli projekt uchwały PU 1316 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia planu w rejonie ulicy Piątkowskiej, Juraszów w Poznaniu, część A. Proszę o głosowanie, kto jest za przyjęciem tego wniosku Komisji Polityki Przestrzennej, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. I znowu 27 głosów za i pan radny Norbert Napieraj obecny. Rada ten wniosek również przyjęła. Dziękuję. Czy dokonaliśmy zmiany w porządku obrad dzisiaj? Czy jeszcze ktoś w punkcie komunikaty chciałby zabrać głos? Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja wycofuję z porządku obrad projekt uchwały oznaczony liczbą porządkową 23. Według informacji dyrektora Zarządu Dzielni Miejskiej jeszcze z wszystkimi radami osiedli nie zostało to uzgodnione. Dziękuję.
Dobrze, na wniosek autora punkt 23 zostaje wykreślony z porządku dzisiejszej sesji. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie Przewodniczący, chciałbym prosić o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi Komitetu w obronie praw ludzi wierzących na prezydenta miasta Poznania. Skarga została rozpatrzona przez komisję. Myślę, że w interesie Rady jest jak najszybsze jej także rozpatrzenie.
W jakim punkcie?
Proszę zaproponować, panie przewodniczący, nie mam przed sobą porządku obrad. Na końcu gdzieś pewno.
Czyli 25a, bo zawsze to na końcu.
Świetnie.
Robiliśmy, dobrze?
Dziękuję
25a,
bardzo.
25a to jest który punkt? Przepraszam? 1328/14. Dobrze, czy to jest skarga już opracowana i rozpatrzona przez komisję, więc też proszę Państwa o przyjęcie tej zmiany, czyli wprowadzenie tego punktu jako punkt 25a. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i pan radny Norbert Napieraj obecny. Znaczy obecny wziął udział w głosowaniu, w tym sensie, tak. Czyli Rada ten wniosek również przyjęła. Nie widzę dalszych wniosków. Zamykam punkt drugi. Komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego. Oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczeń złożyli Państwo radni Lidia Dudziak i Krzysztof Grzybowski. W tej kolejności proszę o zajmowanie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Kiedy 4 lata temu Pan Prezydent wydał zarządzenie przed wyborami, że radni nie będą mogli wieszać plakatów na różnych miejscach, które są własnością miasta, to troszeczkę była pewna konsternacja, ale generalnie po czasie zgodziliśmy się z tym, stwierdziliśmy, że jest to pewnie dobry pomysł. Widzimy, że jest porządek naprawdę i tutaj żadnych nie mamy do tego żadnych pretensji. I wtedy również Pan Prezydent zarządził, że w pewnych miejscach miasta, w różnych okręgach, we wszystkich okręgach wyborczych ileś takich miejsc zagospodarował i każdy komitet miał swoje miejsce, żeby wywiesić te swoje małe plakaciki, których nie mogliśmy wieszać gdzie indziej. Były to takie paski, na których mogło się zmieścić no, kilku kandydatów. Jak przypominam tylko, że w okręgach mamy po 10 kandydatów, niektórych po 12 kandydatów. I nie można zakładać, że ludzie, którzy są na dalszych miejscach, czy ten, to są jacyś uzupełniacze i nie mają prawa robić ich kampanii. Oni również mieli prawo swoje plakaty wywiesić. I jak były te słynne paski, o których mówię, to każdy jako się tam zmieścił, nie było problemów i wszystko było okej. W tym roku, nie wiem, czy pan prezydent sam zdecydował, czy może być może ktoś za niego to zdecydował, ale uważam, że postąpił pan bardzo nie w porządku w stosunku do komitetów, bo dzisiaj mamy miejsca z tego, co było poprzednio, 1/3 na pewno, albo mniej. Ja na takim miejscu to się wiesza jeden, drugi już ma problem. Ja rozumiem, że jest więcej komitetów, ale gdyby iść, bo tutaj ktoś powiedział, że jest tak dużo tych komitetów, że trzeba jakoś to zrobić, no to ja sobie tak myślę, że jeżeli będzie tych komitetów 30, to rozumiem, że nie będziemy mieć wcale miejsca takiego, no bo na 30, no to będzie mikroskopijny... Uważam, panie prezydencie, że no trzeba troszeczkę być takim, już nie powiem honorowym, ale naprawdę my też zasługujemy na to, żeby móc się pokazać mieszkańcom. Skoro nie mamy takich wielkich billboardów jak pan prezydent, nie stać nas na to, no to chcemy chociaż te małe nasze plakaciki wywiesić. I jeżeli jest jeszcze taka możliwość, żeby pan to zmienił, to bardzo proszę. Ale jeżeli nie, to mam nadzieję, że za 4 lata następni kandydaci, którzy będą mieli troszeczkę większy komfort. Uważam, że to, co się stało, to jest wysoce nie w porządku i tak generalnie ja się z tym nie zgadzam. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Krzysztof Grzybowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy radni, panie prezydencie, szanowni państwo. Chciałem wygłosić krótkie oświadczenie dotyczące sprawy, którą tak odkładałem i teraz, gdy kończy się kadencja, uznałem, że trzeba to, przyszedł ten moment. Chciałem zająć głos w sprawie ważnej dla mieszkańców północno-zachodniej części miasta, dla mieszkańców osiedli Ogrody, osiedla Wola, osiedla Krzyżowniki Smochowice, Kieksz. Chodzi o kwestię przyszłości przedsięwzięcia inwestycji polegającej na przedłużeniu tramwaju. Obecnie tramwaj, jak Państwo wiecie, kończy się z pętlą na osiedlu Ogrody. Jest to pętla tramwajowa Ogrody. Tam dzisiaj kończą swój bieg linie tramwajowe numer 2, 7, 17, 18. Dokonałem krótkiego przeglądu tego, co Rada Miasta w tej kadencji, a także jeszcze w poprzedniej kadencji zrobiła w tej sprawie, jakie ogólne dokumenty powstały i chciałem to ująć w taki krótki sposób, także to też znajdzie się później w protokole z naszej tej sesji. W styczniu 2008 roku Rada Miasta w poprzedniej kadencji uchwaliła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. I w tym studium pojawiło się właśnie przedłużenie trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego w stronę pętli zlokalizowanej tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Polską, Dąbrowskiego, ulica Polska. Miał tam powstać według tego studium dworzec autobusowo-tramwajowy z uwzględnieniem lokalizacji parkingu i powiązań funkcjonalnych z obiektem handlowym. To cytat. Te studium oczywiście, jak wiemy, zostało 23 września zastąpione nowym studium, które takie rozwiązanie powtarza, powiela. Natomiast jest ta różnica, iż ze względu na naszą decyzję jest ograniczona maksymalna powierzchnia obiektów handlowych, obiektu handlowego, który miałby tam ewentualnie w przyszłości powstać. W lipcu 2010 roku nasza Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania o nazwie Brama Zachodnia. Plan ten umożliwia w tym momencie wydania pozwolenia na budowę tej pętli. Natomiast nie istnieje plan zagospodarowania, który by regulował przebieg przedłużenia tej trasy w ulicy Dąbrowskiego na odcinku między ulicą Szpitalną a Polską. Przypomnę, że miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego Jeżyce 1, uchwalony w czerwcu 1998 roku, w swoich liniach kończy się na południowej stronie ulicy Dąbrowskiego i nie obejmuje ulicy Dąbrowskiego na tym odcinku, czyli też trasy przyszłego tramwaju. Ostatnim dokumentem, o którym chciałem wspomnieć, to jest plan rozwoju publicznego transportu zbiorowego uchwalony przez naszą Radę w marcu tego roku. W dokumencie tym też, podobnie jak studium, wymieniony jest dworzec, Brama Zachodnia jako zintegrowany węzeł przesiadkowy. Węzeł ten ma być, dworzec, udostępniony zarówno przewoźnikom, organizatorowi transportu ZTM w Poznaniu, jak również przewoźnikom z innych gmin. Chodzi tu przede wszystkim o gminy Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Kazimierz. Przy dworcu ma powstać parking typu park and ride i to ma w taki sposób to być zorganizowane. Przypomnę, że w czasie tej dyskusji o planie rozwoju transportu zbiorowego, jak również w czasie dyskusji o studium, był podniesiony pomysł, ażeby tą trasę przedłużyć dalej, to przynajmniej o dwa przystanki, do ulicy Przelot, tak aby gdyby powstało połączenie szynobusowe pociągu łączącego dworzec główny z naszym dworcem lotniczym Łowica, ażeby tam też była możliwość przesiadki. Z wyliczeń ekspertów wynikało, że ten potok pasażerów dzisiaj jest zbyt słaby, ażeby bez tego połączenia na Ławice przedłużyć tramwaj w kierunku zachodnim aż do ulicy Przelot. No, uważam, że też warto by zaktualizować te kalkulacje. Będziemy obserwowali przez najbliższe tygodnie, jak ma się otwarcie bardzo dużej firmy, czyli Amazona, jak wpłynie na wzmożenie ruchu w kierunku zachodnim. Dokonałem też przeglądu aktywności pana prezydenta, jego zastępców, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Pan prezydent w zeszłym roku przy prognozie finansowej wskazał, iż no, zakończył się czas inwestycji w zachodniej części Poznania. No, na pewno miał pan prezydent tutaj na myśli inwestycje poszerzenia ulic Bukowskiej, Grunwaldzkiej, Głogowskiej, Bułgarskiej. Natomiast północno-zachodnia część miasta z tych dobrodziejstw mniej skorzystała. Cały czas przypomnę kwestia ulicy Świętego Wawrzyńca, przedłużenia do ulicy Płaskiego i również ten tramwaj. I w sytuacji, gdy priorytety miasta, jeżeli chodzi o infrastrukturę tramwajową, transport publiczny, będą w tej chwili skierowane na budowę połączenia dla Naramowic, czy to będzie BRT, czy to będzie tramwaj, jak również infrastruktury w ulicy Krzywoustego i Królowej Jadwigi, to projekt budowy tramwaju w stronę zachodnią spada niestety na dalsze miejsca. A jeszcze pamiętajmy, że w kolejce czeka coś, co ma no, raczej wyższą rangę, bo budowa linii tramwajowej odkładana od lat w ulicy Ratajczaka, ten łącznik między ulicą Królowej Jadwigi a placem Cyryla Ratajskiego. Z tego, co ustaliłem, budowa dworca Brama Zachodnia i przedłużenia tramwaju to jest około 220 milionów złotych. Pan prezydent widzi tutaj jedynie szansę w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ta oferta była wystawiana chyba na targach nieruchomości przez miasto. No w sytuacji, kiedy teraz zmniejszy się, została ograniczona powierzchnia możliwej sprzedaży zabudowy w okolicy dworca dla galerii handlowej, no to nie jest to okoliczność sprzyjająca znalezieniu takiego partnera. Dlatego chciałbym, kończąc moje oświadczenie, zaapelować do pana prezydenta o dalsze intensywne działania w tym zakresie. Natomiast też przy okazji chciałem powiedzieć, że mieszkańcy tej części Poznania, też wzorem innych osiedli, części miasta, chcą się lepiej zorganizować i wybierać ten dobry, pozytywny lobbying. I powstała inicjatywa społeczna Tramwajem z Woli. I też sam w niej mam zamiar uczestniczyć i zachęcam wszystkich radnych, wszystkie osoby zainteresowane do przystąpienia. Będzie stosowna, jest już założona strona na Facebooku. Inicjatywa społeczna Tramwajem z Woli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze uzupełniając punkt komunikaty, chciałbym powiedzieć, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję państwa radnych Lidię Dudziak i Adriana Kaczmarka. A poza tym, że w czasie przerwy kawowej zapraszam wszystkich państwa, pogoda pewnie na to pozwoli, na schody przed wejściem do głównego budynku, żeby zrobić wspólne zdjęcie. To jeszcze kończąc ten wątek zabiegów związanych ze zbliżającym się końcem kadencji. A teraz przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Punkt trzeci oświadczenia zamykam, ponieważ to były wszystkie oświadczenia, które państwo chcieli przedstawić. Punkt czwarty to projekt uchwały PU 1271/14 w wersji A w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Stare Żegrze w Poznaniu. Pani dyrektor Elżbieta Janus przedstawi ten projekt w imieniu prezydenta miasta. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Stare Żegrze w Poznaniu, tak jak sama nazwa wskazuje, obejmuje obszar osiedla Stare Żegrze aż po ulicę Bolesława Krzywoustego. Jest to obszar, który w studium miasta Poznania zapisany jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Został sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie narusza w żadnym przypadku ustaleń studium. Był on sporządzany również pod rządami poprzedniego studium z 2008 roku, również był zgodny z tamtym studium, już w tej chwili nieobowiązującym. Projekt planu miejscowego przewiduje generalnie zachowanie struktury modernistycznego osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Również wyznacza, oprócz obszarów zabudowy wielorodzinnej, tych ciemnobrązowych, wyznacza również obszary przeznaczone pod usługi różnego rodzaju, w tym usługi oświaty, usługi sakralne czy usługi handlowe na terenie osiedla. Wyznacza również obszary, wyznacza również obszary przeznaczone pod parkingi wielopoziomowe, ponieważ kwestia parkowania na osiedlu tym, tak jak i na w innych osiedlach modernistycznych, jest bardzo dużym problemem. Wyznacza obszary przeznaczone pod parkingi, na którym mogą powstać parkingi wielopoziomowe, również z usługami w parterze. Oczywiście wyznaczone są także tereny przeznaczone pod usługi sportu, pod drogi wewnętrzne, tereny, które są wyłączone z zabudowy, mają stanowić zieleń osiedlową. Do tego projektu planu zostały sporządzone wymagane ustawą prognozy, a więc prognoza oddziaływania na środowisko, a także prognoza skutków finansowych. Ta prognoza skutków finansowych jest dodatnia, bo generalnie projekt planu nie wprowadza bardzo istotnych zmian w zagospodarowaniu tego terenu. Natomiast na wykupy pod drogi publiczne wyznacza kwotę około 700 tysięcy. Są to generalnie korekty dróg publicznych na tym obszarze. Projekt planu przeszedł całą procedurę, uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia. W wyniku uzgodnień, tylko może tutaj podam, że ze względu na uzgodnienie szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego trzeba było wprowadzić zakaz lokalizacji obiektów budowlanych wyższych niż 49 metrów i taki zapis w tym planie został wprowadzony. Plan był wyłożony do publicznego wglądu. Wpłynęło 5 pism z uwagami, z czego prezydent miasta uwzględnił 3 uwagi. Pozostałych 12 nie zostało uwzględnionych, przy czym 2 nie zostały uwzględnione w części, ale z przyczyn formalnych również są wykazane jako uwagi nieuwzględnione w liście nieuwzględnionych uwag. I teraz przedstawię Państwu pokrótce te nieuwzględnione uwagi z listy nieuwzględnionych uwag. Pierwsze 2 uwagi zostały złożone przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę Neo Invest Group. Dotyczą działki położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, jednakże poza liniami zabudowy. I dotyczą właśnie tej kwestii, to znaczy pierwsza uwaga dotyczy przesunięcia linii zabudowy tak, aby objęła również tą działkę. Tutaj sytuacja wygląda w następujący sposób. Cały duży teren 10 MW przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W sąsiedztwie tej działki została skonsumowana zabudowa wielorodzinna. Powstał budynek na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta obejmowała również działkę, co do której została złożona uwaga. Obsługa całej tej inwestycji została określona w decyzji o warunkach zabudowy od strony drogi osiedlowej poprzez tereny spółdzielni mieszkaniowej. Właściciel sąsiadującej działki zrealizował na podstawie decyzji o warunkach zabudowy zabudowę na swojej działce. Zabudowa na działce sąsiedniej nie została zrealizowana. W trakcie sporządzania planu miejscowego spółdzielnia nie zgodziła się na obsługę już tej działki od strony drogi osiedlowej wewnętrznej. Natomiast z drugiej strony działka graniczy z drogą zbiorczą i zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na drogach klasy zbiorczej należy dążyć do ograniczenia liczby zjazdów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową zabudowę. A tutaj istnieją już zjazdy z tej ulicy w odległości 100 metrów na północ i około 90 metrów na południe od tego i w związku z tym nie wprowadzono zabudowy już na tej działce, tym bardziej, że działka jest niewielka, zabudowa ta o kształcie uniemożliwiającym w sposób racjonalny jej zabudowanie. Druga uwaga złożona przez tego samego składającego. Pod tymi zapisami o zmianie paragrafów i punktów kryje się tak naprawdę właśnie uwaga mówiąca o tym, żeby dopuścić możliwość wjazdu na działkę od drogi zbiorczej. Uzasadnienie odrzucenia tej uwagi przedstawiłam, omawiając poprzednią uwagę. Kolejne uwagi, z których 6 nie zostało uwzględnionych, tak powiem, zostało złożonych przez osobę fizyczną. I tak pierwsza uwaga, tak w skrócie można powiedzieć, że można ją streścić w ten sposób, że składający nie zgadza się z przyjętymi rozwiązaniami na tym terenie. Uważa, że nie są one podyktowane troską o mieszkańców. Szczególnie tutaj neguje ustalenia, jakie są zawarte dla terenów 1 KDWPP, 2 KDWPP i 5 MW oraz co do zagospodarowania obszarów 5U i US. Te propozycje zagospodarowania tych terenów były omawiane na konsultacjach. Są wynikiem również zapotrzebowania mieszkańców, jako chociażby realizacja parkingów wielopoziomowych, w tym również z usługami w parterach, który to sposób ma wspomóc inwestowanie realizacji takich właśnie garaży, również usługi sportu czy usługi na terenie 5U są tutaj wynikiem jakby konsultacji, rozmów z mieszkańcami. Jeżeli chodzi o szczegóły uzasadnienia, to są one zawarte w liście nieuwzględnionych uwag. Uwaga numer 2 złożona przez tą samą osobę właśnie mówi o tym, że, tak na że zdaniem osoby składającej tą uwagę wprowadzenie tutaj parkingu wielopoziomowego jest to tak na dobrą sprawę wprowadzenie marketu. Tutaj są faktycznie zapisy takie, że zabudowa garażu wielopoziomowego może być uzupełniona w parterze zabudową usługową. Tak jak wspomniałam, wynika to z propozycji finansowania realizacji wielopoziomowych parkingów na osiedlu. Kolejna uwaga mówi o tym, żeby zapisać w planie miejscowym, że parkingi mają służyć mieszkańcom osiedla. Takich zapisów nie można zapisywać w planie miejscowym, wykracza to poza zakres planu miejscowego. Kolejna uwaga, jest to protest przeciwko obciążeniu 30-procentową rentą planistyczną. Wnoszący uzasadnia to tym, że jego zdaniem nie wzrośnie wartość tych mieszkań, tylko spadnie. Tutaj chciałabym tylko przypomnieć, że wzrost, że rentę płaci się od wzrostu wartości, więc jeżeli wzrostu wartości nie będzie, również nie będzie tej renty, także dlatego ta uwaga została odrzucona. Kolejna uwaga dotyczy prognozy oddziaływania na środowisko, że nie zostały podane dokładne parametry już po zrealizowaniu parkingów. Tutaj no, chciałam przypomnieć, że prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem ogólnym, mówiącym o założeniach planu. Natomiast przy realizacji inwestycji będą wymagane innego rodzaju opracowania środowiskowe. Kolejna uwaga zarzuca nieudostępnienie na stronie internetowej załącznika prognoza skutków finansowych. Plan jest wykładany zgodnie z ustawą wraz z prognozą środowiskową. Prognoza skutków finansowych jest opracowaniem wykonywanym i jako takie jest zawsze dostępny w miejskiej pracowni urbanistycznej. Można takie opracowanie uzyskać. Natomiast na stronie internetowej wykładany jest zgodnie z ustawą projekt planu wraz z prognozą środowiskową. Natomiast chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że nikt nie zwrócił się o prognozy skutków finansowych do tego projektu planu. Kolejna uwaga wpłynęła od innej osoby fizycznej i mówi ona, aby wprowadzić zapis zobowiązujący do pozostawienia istniejącego chodnika dla pieszych oraz drzew na terenie 2KD WPP, to jest teren parkingu. I ta uwaga została częściowo przyjęta, to znaczy zostały wprowadzone zapisy dotyczące zachowania istniejących drzew, a jedynie w przypadku kolizji z planowaną zabudową lub infrastrukturą techniczną wymóg ich przesadzenia i wprowadzenia nowych nasadzeń. Natomiast co do kwestii chodnika, tutaj te zapisy nie zostały wprowadzone, ponieważ w wyniku przereorganizowania tego obszaru być może ta droga wewnętrzna będzie zrealizowana w inny sposób niż obecnie. Kolejna uwaga złożona przez kolejną osobę fizyczną mówi o tym, aby usunąć zapis dotyczący lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnych na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Takiego zapisu nie można zakazać realizacji instalacji radiokomunikacyjnych na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Tutaj mamy ustawowy zakaz. Takie dopuszczenia w planie muszą się znaleźć. I już ostatnie dwie uwagi złożone przez kolejną osobę fizyczną, mówiące o tym, aby po pierwsze wprowadzić bezpośredni zakaz dostępu dla samochodów z terenu US do części drogi 10 KDWXS leżącej na działce 23/72. I generalnie ta uwaga została przyjęta, ponieważ droga 10 KDWX, która była jednym terenem, została podzielona na dwa tereny. Dostęp jest z tej części wyłącznie. Natomiast ponieważ to jest odniesienie do działki, w związku z tym w szczegółach, ponieważ część działki jest również drogą wewnętrzną, ta uwaga nie została przyjęta, ale co do intencji tej uwagi uważamy, że zostało to uwzględnione. I ostatnia uwaga, aby usunąć możliwość lokalizacji części stanowisk postojowych dla terenu 4U, czyli przedszkola istniejącego, na terenie 10 KDWXS leżącego właśnie na działce 23/72, chodzi o tą końcówkę drogi wewnętrznej. W tej chwili tutaj istnieją miejsca parkingowe, które służą właśnie przedszkolu i nie widzimy potrzeby, aby te miejsca likwidować. Funkcjonuje to w tej chwili w sposób sprawny. Po wyłożeniu do publicznego wglądu, po wprowadzeniu dwóch korekt dotyczących dróg wewnętrznych, niewielkich korekt, projekt planu w tej postaci jest przedstawiany Państwu radnym do uchwalenia. Przede wszystkim jego głównym zadaniem, tak jak na początku wspomniałam, jest zachowanie struktury osiedli mieszkaniowych modernistycznych, również zapobieganie dogęszczania ich w wyniku zwrotów poprzednim właścicielom. I tutaj na tym terenie wydanych jest pewna ilość decyzji o warunkach zabudowy. Większość z tych decyzji została uwzględniona z wyjątkiem tej decyzji, która została wydana na terenie, gdzie została złożona uwaga, oraz jednej niewielkiej dotyczącej garażu. Także ewentualnie w tych aspektach mogą być próby składania roszczeń, natomiast co do ich wyniku trudno w tej chwili przesądzić, czy będą one uzasadnione, czy nie. W związku z tym proszę Państwa radnych o rozstrzygnięcie uwag, które nie zostały przyjęte przez prezydenta miasta Poznania i o przyjęcie tego projektu planu miejscowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowano 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Czy ktoś w imieniu komisji tę opinię chciałby uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pan radny Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Po pierwsze chciałbym podziękować Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za dość sprawne przygotowanie tego projektu planu miejscowego. Pani dyrektor tutaj właściwie w tej krótkiej prezentacji przedstawiła te najważniejsze elementy, więc nie będę tutaj tego powielał. Na pewno potrzeba tego planu miejscowego była bardzo duża. Zresztą powiem szczerze, gdyby ten plan już powstał x lat temu, to na pewno pewne rzeczy byśmy pewnie na Starym Brzegrzu, jak i w okolicach też mogli się uchronić, na przykład przed taką dosyć mało sensownie wprowadzoną tutaj zabudową, zwłaszcza handlowo-usługową, która popsuła krajobraz tego osiedla. Co jest najważniejsze, z czego się na pewno warto cieszyć, to przede wszystkim fakt, że ten teren, który jest w sercu osiedla Stare Żegrze, jest przeznaczony pod usługi sportu, rekreacji. To jest rzecz, powiedziałbym, kluczowa. Na pewno też ograniczenie już możliwości powstawania dalszych obiektów handlowych powyżej 2000 m2, bo osiedle Stare Żegrze chyba może uchodzić za lidera tego typu osiedli, nawet nie wiem, czy nie w Poznaniu, jeśli chodzi o nasycenie obiektami handlowymi. Więc to też ma wszystko, musi mieć swoje granice. Na pewno dobrze, że też są tutaj przeznaczone miejsce, jest przeznaczone miejsce pod usługi też społeczno-kulturalne, tutaj też w środku osiedla, obok terenów rekreacji. No i też zachowanie tych wszystkich ciągów pieszych, rowerowych, także też zachowanie tych miejsc o charakterze też zabytkowym, bo przecież tutaj też mamy pozostałości tej dawnej wsi Żegrze, kapliczki przydrożne, to są też te elementy. No i te funkcje parkingowe. Ja myślę tutaj też, co jest bardzo ważne też dla części mieszkańców, bo ja też tutaj w tej sprawie rozmawiałem też ze spółdzielnią mieszkaniową, że tereny, które tutaj są, na których jest przewidziana funkcja parkingowa, one są własnością czy też wieczystym użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowej i z pewnością w przyszłości, jeśli będą podejmowane jakiekolwiek działania inwestycyjne w tym obszarze, to na pewno będą też przeprowadzane konsultacje społeczne, ponieważ przez spółdzielnię mieszkaniową, taką też informację też pozyskałem, to dobrze, po to, żeby rzeczywiście wyłonić też formułę tego parkingu, bo tutaj z tego co wiem, plan miejscowy przewiduje trzy możliwości, zarówno parking naziemny, jak i też podziemny, jak i też kondygnacyjny naziemny z kolei, więc jakby to jest myślę też ważna rzecz, także Ze swojej strony oczywiście również zachęcam do poparcia tego projektu planu miejscowego i jednocześnie też apeluję o to, żeby możliwie też jak najszybciej postępowały te prace związane z podobnym planem miejscowym dla osiedla Ora Białego, bo tam sytuacja jest też wciąż nie do końca wyjaśniona i to też jest, myślę, że pani koledzy też, którzy byli obecni na, z pracy na konsultacjach społecznych, na pewno te obawy mieszkańców przekazali, jeśli chodzi o Ora Białego. No i oczywiście cały czas sytuacja bardzo też newralgiczna na osiedlu piastowskim, ponieważ tam toczą też się postępowania zwrotowe i no, należy zrobić wszystko, żeby ten teren w środku osiedla piastowskiego został również uratowany pod kątem zieleni. To jest jedyne miejsce zieleni w tej części osiedla. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado. W tej chwili debatujemy nad planem miejscowym dla osiedla Żegrza, ale wszystkie plany miejscowe podejmowane na ratajach są słuszne i bardzo celowe. Podczas prac Komisji Polityki Przestrzennej, przede wszystkim na ostatniej spotkaniu, była tutaj szeroka dyskusja na temat przede wszystkim z reprezentantami deweloperów, szeroka dyskusja na temat ich oczekiwań, rzekomego ograniczania ich prawa własności. No ja muszę z całą pewnością i z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że ten plan miejscowy, jak i plany miejscowe wywoływane na osiedlach ratajskich, są to plany miejscowe zgodne z oczekiwaniami mieszkańców, czyli wspólnoty samorządowej mieszkającej na tym obszarze. Wspólnota samorządowa, czyli ci mieszkańcy, nie życzą sobie, aby zabudowywać kolejne obszary pustych, niezabudowane jakby przestrzenie na ich osiedlach. No i wydaje się, że na Komisji Polityki Przestrzennej udało się przekonać wszystkich członków komisji do tego, że no, oczekiwanie mieszkańców jest skądinąd bardzo słuszne. W związku z tym no, apel również z mojej strony o to, aby Wysoka Rada poparła ten plan miejscowy, jak i w przyszłości Rada Miasta, kolejna Rada Miasta pochylała się nad kolejnymi planami miejscowymi dla Rataj, bo to jest ochrona przede wszystkim interesów tej wspólnoty ratajskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem przystąpimy do rozstrzygania. Najpierw powinniśmy przegłosować opinię o uwagach nieuwzględnionych do projektu miejscowego planu. Jest ich 12, w związku z tym po kolei je przegłosujemy. One są w załączniku do projektu uchwały. Państwu przypominam, że Państwo mieli to pod ręką w kolejnych 5 paragrafach. A więc przystępujemy do głosowań. Najpierw w paragrafie pierwszym uwagi wniesione przez Neon Invest Group. Pierwsza uwaga dotycząca zmiany wyznaczenia na rysunku planu maksymalnej nieprzekraczanej liczby linii zabudowy, tak aby umożliwić zagospodarowanie działki numer 8/6. Przystępujemy do głosowania. Przypominam, że głosowanie za oznacza przyjęcie tej uwagi, ogłoszenie przeciw oznacza zgodę z tym, co pan prezydent zaproponował, czyli nieuwzględnienie tej uwagi. Żeby odrzucić, trzeba być przeciw. Przypominam, że uwzględnienie którejkolwiek z tych uwag oznacza również konieczność ponowienia procedury planistycznej tego planu. A więc głosujemy pierwszą uwagę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Tak, bo mamy listę uwag nieuwzględnionych i je głosujemy. Jeśli je uwzględnimy, to musimy ponowić procedurę w zakresie niezbędnym wynikającym z tego uwzględnienia. Czyli pierwsza uwaga w paragrafie pierwszym. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Tylko jeszcze ekran do głosowania poproszę. To jest głosowanie uwag nieuwzględnionych przez prezydenta. Ich będzie 12. Może być napisane uwaga numer jeden. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o wynik. Dwa głosy za, 26 przeciw, jedna wstrzymała się. Rada uwagę odrzuciła. Dziękuję. Druga uwaga, zmiana zapisu paragrafu 3, jego ustęp 7 w taki sposób, żeby uwzględnienie paragrafu 6, ustęp 5, punkt 5, litera F nie dotyczyła działek numer 8 łamane na 6 i 8 na 14, dla których ustala się obsługę komunikacyjną bezpośrednio z ulicy Inflanckiej. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję, proszę o wynik. Dziękuję, rada uwagi nie uwzględniła. W paragrafie drugim mamy trzy uwagi. Nie, przepraszam, pięć, sześć. A więc pierwsza uwaga w paragrafie drugim, czyli możemy kolejno liczyć, żeby numerację ułatwić, to będzie uwaga numer trzy. Osoba fizyczna to zgłosiła, która zgłasza uwagę, że projektowane zmiany w zagospodarowaniu obszaru objętego planem wnoszą do aktualnej przestrzeni respekt nie tyle dla interesów wspólnoty mieszkańców osiedle Stare Żegrze, ale dla partykularnych promotorów, inwestorów i beneficjentów inwestycji komercyjnych o wysokiej stopie zwrotu zainwestowanych kapitałów. To zdaje się jest uwaga, o której mówił pan radny Adam Pawlik, że jest według niego zgoda przeciwnie. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga czwarta, dotycząca sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu 1KD WPP. To jest sprzeciw przeciwko niezaakceptowaniu naziemnego garażu wielokondygnacyjnego i garażu w części nadziemnego wielokondygnacyjnego. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga piąta, która zgłasza wątpliwość, że na terenie 1KD WPP może nie powstać ani jedno miejsce parkingowe dla mieszkańców wskutek likwidacji obecnego parkingu, nie zastąpienia go innym w tym miejscu. Liczba dotychczas istniejących miejsc parkingowych może wynieść 0 i dotyczy, uwaga, braku informacji w tekście planu, że projektowany na tym terenie garaż ma zawsze służyć mieszkańcom osiedla oraz okolicznych osiedlowych bloków. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga szósta, protest przeciwko obciążaniu 30% rentą planistyczną w odniesieniu do terenu 1KD WPP w wersji wielokondygnacyjnego garażu doprowadzi się w ten sposób do radykalnego spadku wartości nieruchomości mieszkaniowych w bloku 76 do 79. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga siódma, która odnosi do tego, że w prognozie oddziaływania na środowisko brak jakiejkolwiek analizy ilościowej w odniesieniu do terenu 1KD WPP. W momencie powstania na terenie nadziemnych garaży wielokondygnacyjnych, kiedy nastąpi w bezpośrednim otoczeniu garażu drastyczne pogorszenie jakości powietrza i poziomu hałasu, zarzuca się operowania ogólnikowymi, absolutnie swobodnymi frazesami. To jest treść uwagi. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga ósma. Zarzut nieudostępnienia na stronie internetowej załącznika, jakim jest prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga dziewiąta w paragrafie trzecim, która wnosi o wprowadzenie zapisu zobowiązującego do pozostawienia istniejącego chodnika dla pieszych oraz drzew na terenie 2KD WPP. Proszę o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję, proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga dziesiąta, to jest już w paragrafie czwartym. Usunąć zapis dopuszczający lokalizację instalacji radiokomunikacyjnych na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o wynik. Rada uwagę odrzuciła. Uwaga. To była uwaga dziesiąta, teraz uwaga jedenasta. To są ostatnie dwie uwagi w paragrafie piątym. I jedenasta to jest wprowadzić bezpośredni zakaz dostępu dla samochodów z terenu US do części drogi 1KDWXS leżącej na działce 23/72. Dojazd do US może być poprowadzony z obrębu z działki 23/58 w obrębie 6/32 i z działki 23/70 w obrębie 6/32, czyli tak jak dotychczas. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę wynik. Rada uwagę odrzuciła i uwaga dwunasta. Usunąć możliwość lokalizacji części stanowisk postojowych dla terenu 4U na terenie 10KDWXS leżącego na działce 23/72. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję, proszę o wynik. Rada uwagę również tę odrzuciła. W ten sposób rozstrzygnęliśmy listę uwag nieuwzględnionych przez prezydenta do projektu uchwały i możemy przystąpić teraz do głosowania w całości projektu uchwały. Przypominam, w tym punkcie rozstrzygamy projekt uchwały w sprawie planu miejscowego osiedle Stare Żegrze w Poznaniu. To jest projekt 1271/14 w wersji A. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Nie, przepraszam bardzo, zły jest nagłówek tego głosowania. Proszę wyłączyć ekran do głosowania. To jest głosowanie projektu uchwały. Głosowanie nad PU 1271. Proszę bardzo. Głosujemy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Wszyscy oddali głos. Dziękuję. Proszę. Nie? Jeszcze nie? Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 4a. Projekt uchwały PU 1312/14 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Grunwald, część C w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Grunwald, część C w Poznaniu został sporządzony zgodnie z obowiązującym wówczas studium z 2008 roku. Jest to projekt dotyczący obszaru między ulicami Bułgarską, Bukowską, Szamotulską, Włodkowica, Grunwaldzką. Projekt ten przeszedł całą procedurę, natomiast już po zakończeniu procedury zostało uchwalone studium we wrześniu tego roku i w związku z tym istnieje konieczność wprowadzenia zmian wynikających z nowego studium. Chciałam tylko powiedzieć, że ten projekt jest zgodny również z obecnie obowiązującym studium, także te zmiany będą dotyczyły właściwie kwestii formalnych bądź odnośników przy uzasadnień, przy uwzględnianiu uwag i po wprowadzeniu tych zmian będziemy mogli przedstawić Państwu radnym gotowy już projekt do uchwalenia wraz z odniesieniem do zgodności z obecnie obowiązującym studium. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie uchwały o ponowieniu procedury. Dziękuję.
Dziękuję. Ten projekt był zaopiniowany przez Komisję Polityki Przestrzennej pozytywnie. 10 osób głosowało za, nie było przeciwnych i wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 1312/14 w punkcie 4a? Proszę o głosowanie. Również kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 4b. A w punkcie 4b projekt uchwały PU 1314/14 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowice w rejonie ulic Rubierz i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieliniec-Kiekrz w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Sytuacja tutaj w tym przypadku jest analogiczna jak przy planie Grunwald część C. Również został sporządzony projekt planu, przeszedł całą procedurę, był sporządzany podczas obowiązywania studium z 2008 roku. Istnieje teraz konieczność wprowadzenia zmian wynikających z nowo uchwalonego studium oraz ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. Również i tutaj projekt planu jest zgodny z i z dokumentem obecnie obowiązującym, i z dokumentem z 2008 roku. Także te zmiany nie będą bardzo takie radykalne, istotne w tym zakresie. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały, o konieczności dokonania zmian i ponowieniu procedury. Dziękuję.
Dziękuję. Opinia Komisji Polityki Przestrzennej pozytywna. 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 1314/14? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 4b. W punkcie 4c projekt uchwały 1316/14 w sprawie konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu, część A. Bardzo proszę, pani dyrektor.
I tutaj również analogiczna sytuacja, również projekt został sporządzony, przeszedł całą procedurę formalno-prawną i ze względu na zmianę studium należy dokonać zmian w tym projekcie w kwestii dostosowania zgodności do obecnie obowiązującego studium, niezbędnego ponowienia procedury. Natomiast i tutaj również projekt planu jest zgodny z tym dokumentem, także zmiany będą właściwie tylko formalne. Także proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej również pozytywnie zaopiniowała. 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chce uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie ma zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały 1316/14? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o wynik. 22 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4c. Punkty 5, 6 i 7 decyzją Rady zostały wykreślone z porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Jest to projekt PU 1310/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu. Przedstawi go autor, czyli pan radny Łukasz Mikuła. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ten projekt dotyczy obszaru położonego na Łazarzu w okolicy ulicy Hetmańskiej. To jest jeden z tych obszarów, które budziły dosyć duże kontrowersje w czasie uchwalania, przygotowywania i uchwalania nowego studium dla miasta Poznania. Przypomnę, że w wersji wyłożonej do publicznego wglądu teren tych ogródków działkowych pomiędzy tymi czterema ulicami był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Dosyć silne protesty także ze strony Rady Osiedla ostatecznie sprawiły, że z tego planu prezydent się wycofał i w uchwalonym studium ostatecznie jest wersja, w której zostaje tam przeznaczenie kierunkowe ZD, czyli ogródki działkowe. Pewnym problemem na tym obszarze jest to, że niecały już grunt w tym kwartale należy do miasta Poznania. Niektóre działki tutaj w tej dosyć skomplikowanej strukturze własnościowej zostały odzyskane przez dawnych właścicieli lub nigdy nie miały jakby statusu pełnej własności miejskiej. Stąd też obawa, którą w swojej uchwale i wniosku wyraziła Rada Osiedla Święty Łazarz, iż należy ten teren zabezpieczyć planem miejscowym, ponieważ sam zapis studium nic w gruncie rzeczy jeszcze nie daje. Zwrócić też należy uwagę na to, że Rada Osiedla wskazuje na konieczność pogodzenia funkcji zieleni otwartej, w sensie otwartej dla mieszkańców, publicznej, terenu rekreacyjnego z użytkowaniem jako ogródek działkowy, to jest w zasadzie ostatnia, czy jedyna enklawa zieleni na Dolnym Łazarzu, czyli w tym trójkącie pomiędzy Hetmańską, Głogowską, a torami kolejowymi. I być może na etapie planu miejscowego dałoby się także wypracować kompromis z działkowcami, przeznaczyć część tego terenu pod te funkcje zieleni publicznej, urządzonej, ogólnodostępnej. Stąd też propozycja podjęcia tej uchwały, rozpoczęcia prac planistycznych. Póki co nie ma tam jeszcze jakichś bardzo pilnych kwestii dotyczących wydania potencjalnych warunków zabudowy, które mogłyby ten teren w jakiś chaotyczny sposób zabudować i utrudnić jego optymalne zagospodarowanie. Natomiast z uwagi na tą strukturę własnościową warto pewne kroki zapobiegawcze podjąć i stąd też propozycja przystąpienia do sporządzenia planu w tym dość ważnym dla systemu zieleni w Śródmieściu obszarze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy jest opinia prezydenta w sprawie tego projektu uchwały? Pan prezydent Jerzy Stępień, bo ty już w debacie indywidualnej w imieniu klubu. To najpierw panu prezydentowi, dobrze?
Panie przewodniczący, szanowni państwo, artykuł 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustęp 5 stanowi, iż, cytuję, przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Taki jest wymóg ustawowy. I oczywiście na te wszystkie działania, czynności, skompletowanie materiałów, dokonanie analiz, potrzebny jest pewien czasokres. On nie jest też w tym przepisie określony. Ponieważ zarówno projekt tej uchwały, jak i dwa kolejne projekty uchwały nie będące przedłożeniem prezydenta wpłynęły do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w ubiegłym tygodniu, siłą rzeczy Miejska Pracownia nie była w stanie zgromadzić owych niezbędnych dokumentów i dokonać tych czynności, które nakazuje ustawodawca. Także na dzisiaj jest taki stan, że nie ma opinii, nie ma stanowiska, nie ma tych analiz. I ten wymóg ustawowy nie jest spełniony.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? W debacie indywidualnej pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo się cieszę, że ten projekt dzisiaj będziemy rozpatrywać i głosować za chwilę. On jest zgodny z oczekiwaniami 1500 mieszkańców, którzy podpisali się pod tym akurat podobnym wnioskiem, mianowicie, żeby zachować funkcję ogródków i zieleni w tym miejscu. Także bardzo się cieszę i dziękuję panu radnemu, że w takim szybkim tempie przygotował tą uchwałę. Natomiast co do, także proszę radnego o poparcie oczywiście, natomiast co do wypowiedzi pana prezydenta, to tak się zastanawiam, czy w innych przypadkach, jak były różnego rodzaju plany, czy też były te dokumenty, o których pan mówi, bo wydaje mi się, że bardzo często myśmy podnosili, że nie ma tego i tego i tego, więc jeżeli chodzi o zgodność ze studium, to chyba wszyscy mamy w głowie i pamiętamy, co żeście państwo przed chwilą uchwalali i tam właśnie są takie zapisy, więc to myślę, że to można równolegle robić. To może iść swoją drogą, a pan prezydent swoje siły zmobilizuje i przygotuje taki dokument. Nie widzę problemu.
Znaczy, pozwolę sobie tutaj wtrącić, że sytuacja po prostu polega na tym, że na ogół, jeśli ja pamiętam, zawsze tego typu dokumenty były sprawdzane, nawet jeśli to były projekty uchwał przygotowane przez radnych czy przez komisję, nawet czekaliśmy i przesuwaliśmy na kolejne sesje uchwalenie tego, a to, o czym mówił pan prezydent, jest argumentem czysto formalnym, wynikającym z ustawy i jeśli to nie jest dopełnione, to istnieje taka możliwość, że w trybie nadzoru wojewoda tą uchwałę uchyli i będziemy musieli wtedy poczekać na taki dokument i uchwalić, nowa rada na przykład w styczniu na przykład uchwali tą uchwałę wtedy jeszcze raz. W związku z tym to zawsze istnieje takie ryzyko, że w trybie nadzoru z uwagi na uchybienie proceduralne może być to uchylone. Tylko tyle. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Ja mam w takim razie pytanie bardziej prawne. Czy mamy informacje o jakimś orzecznictwie w podobnych sprawach? Czy wojewoda przy rozpatrywaniu legalności uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu lub przy rozpatrywaniu już tej końcowej, właściwej uchwały o uchwaleniu planu w jakichś przypadkach kwestionował czy wskazywał na poważne uchybienie w postaci niewykonania przez prezydenta analizy przed uchwałą wywołującą?
I powiem, to jest o tyle ważne pytanie, że jeśli pamiętam dobrze przebieg komisji, to uwag dotyczących meritum zagadnienia w odniesieniu do wszystkich tych trzech propozycji nie usłyszeliśmy. Wszystkie dotyczyły tej czysto formalnej strony. Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Tak. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no w praktyce, naszej tutaj praktyce nie było takiego przypadku, więc trudno powiedzieć, jak się organ nadzoru zachowa, jeśli przedłożymy mu niekompletny materiał planistyczny.
Znaczy nie było takiego przypadku w tym sensie, że zawsze te
w przypadku Rady Miasta Poznania, tak, zawsze był komplet dokumentacji przesyłany z owymi, z zachowaniem owego wymogu z artykułu 14 ustęp 5 ustawy. A zatem no, wszelkie nasze rozważania w tej chwili nie mają sensu, bo one miałyby charakter spekulacji. No, jest taki wymóg, ustawa nakazuje, ja o tym informuję, bo mam taki obowiązek zwrócić na to uwagę. No, skoro jest wymóg ustawowy, no to należy zakładać, że trzeba go spełnić. No, nie należy zakładać, tylko po prostu. No, wymogi ustawowe są bezwzględnie obowiązujące.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adam Pawlik, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem po raz kolejny, no może mam problem z rozumowaniem, ale to mi się zdarza tylko w przypadku pana prezydenta Stępnia. No nie rozumiem tego, co mówi, bo przewodniczący Mikuła zadał wyraźne pytanie. Czy jest znane orzecznictwo? A pan prezydent odpowiada, że w Urzędzie Miasta Poznania i w Radzie Miasta Poznania coś takiego się nie zdarzyło. To nie jest odpowiedź na postawione pytanie przez radnego Mikułę. Ja przypominam, że na posiedzeniu Komisji Polityki Przestrzennej organu Rady Osiedla, Rady Miasta Poznania, tak, które się odbyło w ubiegłą środę, poprosiliśmy jako komisja służby pana prezydenta i pana prezydenta o przedstawienie orzecznictwa w tej sprawie, jakie jest w państwie polskim. I proszę nie mówić, że od środy do dzisiaj prawnicy Urzędu Miasta Poznania, którzy są tak zapracowani, nie mieli czasu, aby dla Rady Miasta Poznania, organu uchwałodawczego w mieście Poznaniu, przygotować, zrobić research takich, że tak powiem, opinii prawnych w Polsce. Tym bardziej, że państwo dysponują takim narzędziem, jakim jest, na pewno dysponują Lex i tam można to znaleźć bez problemu. Więc pytam w imieniu radnego Mikuły, jakby ponawiam jego pytanie, czy jest znane orzecznictwo i co ono mówi? Dziękuję.
Dziękuję. Mam zgłoszenie radca prawny 2. Ktoś z państwa się zgłosił, tak?
Wysoka Rada, panie przewodniczący, panie prezydencie. My tutaj pobieżnie przejrzeliśmy orzecznictwo dostępne i co prawda nie przez Poznański Sąd Administracyjny, ale przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w innym mieście, w innych miastach właściwie. Są uchwały, które na skutek skargi wojewody uznawały uchwały podjęte bez przeprowadzonej przez prezydenta analizy za niezgodne z prawem, a także są orzeczenia, w których na tej samej podstawie kwestionowano plan miejscowy uchwalony później. jako nieprzeprowadzone, znaczy jako uchwalone po przeprowadzeniu niepełnej procedury planistycznej. W związku z powyższym w naszej ocenie istnieje ryzyko zakwestionowania zarówno tej uchwały wywołującej plan, jak i ewentualnie przyszłej uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję pani mecenas. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Jest pan radny Łukasz Mikuła.
Oczywiście pozostaje w tym momencie, znaczy są dwa warianty, tak? Można tą uchwałę wycofać i czekać, aż kiedyś te analizy zostaną przygotowane. Chciałem tylko powiedzieć, że ten projekt został złożony nie w zeszłym tygodniu, tylko ponad dwa tygodnie temu. I to, że wpłynął do miejskiej pracowni urbanistycznej później, to jest tylko kwestia obiegu dokumentów w ramach administracji pana prezydenta. Oczywiście no, pozostaje pytanie, czy ryzykować, szczerze mówiąc, mniej bym się obawiał zakwestionowania tej uchwały wywołującej, bo jeżeli byśmy ją dzisiaj podjęli i wojewoda by ją zakwestionował, to akurat w grudniu pewnie Rada po raz kolejny mogłaby się nią zająć i może już wtedy ta analiza byłaby sporządzona. Natomiast większym problemem byłoby to, jakby została przeprowadzona cała procedura, plan uchwalony, a na końcu albo wojewoda, albo jakaś osoba prywatna zaskarżyłaby całość, bo prezydent nie wykonał analizy przed tą uchwałą pierwszą. Chyba mimo wszystko w związku z tym by trzeba było ten projekt w takim razie z dzisiejszej sesji wycofać, co niniejszym robią.
Dziękuję bardzo, ale projekt pozostaje w Biurze Rady Miasta i ja w tym momencie zwracam się do pana prezydenta o to, żeby te analizy zostały sporządzone możliwie prędko, żeby Rada mogła się tym projektem zająć no, na jednej z pierwszych sesji nowej kadencji. Mówię już w imieniu nowej Rady. Pan prezydent Jerzy Stępień.
Tak, oczywiście, no, w przypadku każdej z tych uchwał zdecydowanie jest zróżnicowany zakres, ich zakres, stopień skomplikowania i tak dalej, i tak dalej, więc zakładam, że w przypadku dwóch jest to rzecz stosunkowo prosta, w przypadku jednej pewnie nieco bardziej złożona, natomiast oczywiście będą sporządzone.
Dziękuję bardzo. W ten sposób, ponieważ autor wycofał projekt w punkcie 8, ten punkt został zrealizowany. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Jest to projekt PU 1311/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wolne Tory, część północna w Poznaniu, autorstwa również pana radnego Łukasza Mikuły. Bardzo proszę.
Jeśli mógłbym prosić o prezentację. Szanowni Państwo, drugi z tych projektów, oczywiście do niego te same uwagi pana prezydenta się odnoszą. Mimo wszystko chciałbym go przedstawić, bo dotyczy rzeczy ważnej, z którą no jakby faktycznie przez te 4 lata za bardzo nie mogliśmy sobie jako miasto poradzić, czyli kwestia zagospodarowania wolnych torów. Przypomnę, że ten projekt dotyczy tylko wyłącznie części północnej, tej położonej najbliżej ulicy Matyi i Mostu Dworcowego, ale obejmującej tak ważne obiekty jak kompleks dworca PKP, stary dworzec PKS, czy działka inwestycyjna należąca do PKP, która jest pomiędzy tymi dwoma obiektami położona. Tutaj nawet ortofotomapy z mapy miejskiej nie są zbyt aktualne, bo tam się dużo zmieniło w ostatnim czasie, głównie przez budowę kompleksu Galerii Handlowej Poznań City Center wraz z parkingiem nad peronami 1-3. Teren, gdzie miasto przede wszystkim jest właścicielem układu drogowego wybudowanego w związku z budową galerii, miejska spółka PKS jest właścicielem starego dworca PKS-u. No i teren, który jednocześnie nie jest w zamierzeniu objęty konkursem urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie wolnych torów, który w niedługim czasie ma się rozpocząć. Ten konkurs obejmuje tereny położone na południe od tego obszaru, czyli teren aż po ulicę Hetmańską, obejmujące także dawne ZNTK. Natomiast ten teren, tu się już dużo dzieje, tu są pewne procedury albo zakończone wydaniem warunków zabudowy, albo no, są zapowiedzi, iż PKP chce pewne obiekty, czyli pewne nieruchomości zagospodarować. Wydaje się, że jest to plan, którego wywołanie, rozpoczęcie jest bardzo pilne. Z drugiej strony rozumiem, że akurat w przypadku tego planu, te dwa pozostałe projekty, które są dzisiaj, są stosunkowo proste.
Przepraszam Państwa radnych, ale myślę, że to jest ważne, o czym mówi Pan
i trochę jestem, prawdę mówiąc, zaskoczony, że w tak dwóch prostych projektach tej opinii prezydenta nie udało się przygotować. Tu rozumiem, że w przypadku wolnych torów ta sprawa jest trochę trudniejsza, że ta opinia mogłaby zawierać jakieś merytoryczne uwagi, na przykład co do zakresu przestrzennego tego planu, więc tu pewnie warto byłoby ją uwzględnić i na nią poczekać. Niemniej w momencie, kiedy być może lada chwila zostanie ogłoszony konkurs na zagospodarowanie tej środkowej i południowej części wolnych torów, warto, żeby Państwo radni w tym okresie między kadencjami mieli świadomość, że ten projekt jest złożony, że oczekuje na uchwalenie i akurat ta część północna, gdzie najwięcej do tej pory się działo i najwięcej będzie się dziać w najbliższych latach, ona na to potraktowanie planem miejscowym jak najbardziej zasługuje. Natomiast faktycznie pozostała część, gdzie to jest bardziej taka strategiczna rezerwa, dalekosiężne plany, prace już nad samymi planami miejscowymi powinny nastąpić po rozstrzygnięciu konkursu na całościową wizję, całościową koncepcję tego obszaru. Stąd też po tym przedstawieniu ja, no, bazując na tych samych przesłankach, co w poprzednim przypadku, ten projekt niestety z dzisiejszej sesji muszę wycofać. Dziękuję.
Dziękuję. Czyli w punkcie 9 projekt przez autora jest również wycofany. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Projekt uchwały 1326/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Złotowskiej w Poznaniu. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz jest autorem tego projektu. Oddaję głos. Bardzo proszę.
Analiz też nie ma przeprowadzonych, w związku z tym też jestem zmuszona wycofać ten projekt uchwały i poczekać na to.
Dziękuję bardzo. Czyli ten projekt przez autorkę również jest wycofany, ale myślę, że zarówno z przebiegu Komisji Polityki Przestrzennej, jak i tych prezentacji powtórzę jeszcze raz, że zwracamy się do Pana Prezydenta może nie w formie uchwały Rady, ale intencji, które zostały tu wyrażone, o możliwie sprawne przeprowadzenie tych trzech analiz, tak żeby te projekty pozytywnie, wszystkie trzy zaopiniowane przez Komisję Polityki Przestrzennej, mogły być rozpatrzone przez Radę nowej kadencji możliwie szybko. Dziękuję bardzo za te punkty. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Jest to projekt uchwały PU 1323/14 w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka, pana Andrzeja Krygiera, dyrektora Geopozu. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka. Pokazuję położenie tego. Jest to przedłużenie ulicy Kościuszki wzdłuż cmentarza Zasłużonych i na zapleczu hotelu Polonez. Teren należy oczywiście do miasta Poznania. To jest odcinek zaczynający się od ulicy Świętej Barbary. Tak wygląda na zdjęciu lotniczym. Wysoka Rado, projekt uchwały był opiniowany przez Radę Osiedla Stare Miasto. Rada Osiedla Stare Miasto zaproponowała inną lokalizację, czyli skwer położony w trójkącie między ulicą Nowowiejskiego a Chopina. Jednak po dyskusji na Komisji Kultury Komisja Kultury uznała, że odpowiednim miejscem na nazwanie i upamiętnienie śmierci Piotra Majchrzaka będzie właśnie ten teren, przedłużenie ulicy Kościuszki. Piotr Majchrzak, uczeń Technikum Ogrodniczego, 11 maja 1982 roku został pobity. W wyniku tego pobicia 7 dni później, nie odzyskawszy przytomności, zmarł w szpitalu. Został pochowany na cmentarzu na Miłostowie. Wysoka Rado, myślę, że dobrym drugim upamiętnieniem będzie nazwanie tego fragmentu miasta zaułkiem Piotra Majchrzaka. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Nauki zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Głosowała 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w debacie pan radny Szymon Szynkowski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości? Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, w tej sprawie, jak i w następnej, chciałem podziękować panu dyrektorowi Krygierowi oraz przewodniczącemu Komisji Kultury, panu profesorowi Antoniemu Szczucińskiemu za doprowadzenie do pozytywnego finału. Mam nadzieję, że w głosowaniu ten finał będzie również pozytywny. Projektu uchwały w tych dwóch sprawach. Ja wniosek w sprawie nazwania, pierwotna propozycja dotyczyła ulicy, później skweru. Sprawa zakończy się, mam nadzieję, pozytywnie zaułkiem imienia Piotra Majchrzaka. Wniosek w tej sprawie złożyłem blisko 4 lata temu, więc trochę to wszystko trwało. Niemniej jednak czasami warto wykazać pewną cierpliwość, może nieco dłużej porozmawiać o sprawie po to, żeby wybrać najlepsze rozwiązanie, które mam nadzieję pozwoli godnie uhonorować pamięć Piotra Majchrzaka. Myślę, że takich poznańskich bohaterów tamtych trudnych czasów powinniśmy honorować. Cieszę się, że udało się w 2008 roku uhonorować ojca Honoriusza Kowalczyka. Cieszę się, że dzisiaj, mam nadzieję, uda się uhonorować ofiarę maja 1982 roku Piotra Majchrzaka. Mam nadzieję, że w zbliżającej się kadencji uda się wreszcie uhonorować osobę ze środowiska dziennikarskiego, a więc pobitego, tragicznie zmarłego Wojciecha Cieślewicza. Będę o to w przyszłej kadencji, jeśli zostanę radnym, zabiegał. Mam nadzieję, że to też skończy się pozytywnym finałem. Nie chciałbym przedłużać, więc proszę tylko państwa o pozytywne głosowanie w tej sprawie. Na sali jest pani Teresa Majchrzak, mama Piotra Majchrzaka. Pozwoliłem ją sobie zaprosić. Myślę, że jest to dla niej też ważna chwila. Nie wiem, pani Tereso, czy chciałaby pani zabierać głos? Jeżeli chce pani zabrać głos, to myślę, panie przewodniczący, że ja w takim razie bym podziękował za głos i prosił pana przewodniczącego o umożliwienie zabrania głosu.
Bardzo proszę. Nie, to proszę albo tu do mikrofonu, bo to jednak... Jest. Powinno być. Zgłoś jeszcze raz. Zgłoś.
Szanowny panie prezydencie, panie przewodniczący oraz Wysoka Rado. Chcemy jako rodzice, bracia i rodzina serdecznie podziękować Wysokiej Radzie i wszystkim komisjom za podjęcie uchwały o nadaniu ulicy, czyli skwerka, imieniem naszego syna Piotra Majchrzaka. Chcemy podziękować szczególnie panu dyrektorowi Krygierowi oraz panu Szczucińskiemu, a najbardziej chcemy podziękować panu Szymonowi Szynkowskiemu Welsenkowi. Tak bardzo cierpieliśmy i cierpimy nad utratą naszego syna, który został zamordowany przez ZOMO na schodach kościoła. Dziś mamy łzy i wzruszenia, a także radości, jakie nam przygotowaliście, Wysoka Rado, nadając skwerkowi imię Piotra Majchrzaka. Za to bardzo, bardzo dziękujemy. Wiadomość o nadaniu skwerze imieniem naszego syna stała się dla nas okazją do podkreślenia niezwykle ważnej roli dla naszej rodziny, dla podkreślenia prawdy i pamięci o naszym synie. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękujemy i bardzo nisko się kłaniamy.
Dziękuję bardzo. Te słowa pana Szymona Szymkowskiego potwierdzam. Rzeczywiście Komisja Kultury wnikliwie się tymi oboma uchwałami zajmowała i wymagało to też sporo taktu i umiejętności, żeby zawrzeć pewien konsensus wobec tych dwóch propozycji. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały PU 1323/14 w sprawie nazwania zaułka imieniem Piotra Majchrzaka? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt jedenasty. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Projekt uchwały PU 1324/14 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam państwu projekt nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego. Zaraz państwu pokażemy. Skwer jest położony między ulicą Kościuszki a ulicą Królowej Jadwigi. Przylega do ulicy Karmelickiej. Do tego wątku jeszcze za chwilę wrócę. Jest zagospodarowany. Teren należy do miasta. Wysoka Rado, Rada Osiedla Stare Miasto ten projekt zaopiniowała negatywnie. Przedtem też proponowała, żeby ten skwer nazywał się skwerem karmelickim. W związku z tym, że przy ulicy Karmelickiej byłby też skwer karmelicki, Komisja Kultury uznała, że powinien mieć inne imię i w wyniku dyskusji do dalszego procedowania zarekomendowała nazwanie tego skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego. Pułkownik Ryszard Kukliński wzbudza do dzisiaj wiele dyskusji. Był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, oficerem, znaczącą osobą łącznikowym między generałem Jaruzelskim a marszałkiem Kulikowem, który był wtedy szefem Wojsk Układu Warszawskiego. W latach 70. zdecydował się na współpracę z Amerykanami, udostępnił im szereg materiałów ważnych dla planów Układu Warszawskiego wobec głównie Europy Zachodniej. Najpierw był skazany na śmierć, bo był wywieziony przez Amerykanów tuż przed stanem wojennym. Później wyrokami sądu był skazany na śmierć, następnie te wyroki zostały zmienione. Zmarł w 2004 roku. Proszę Wysoką Radę o podjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W debacie indywidualnej jako pierwszy pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Jako absolwent 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia Ignacego Jana Paderewskiego, do którego budynku przylega ten skwer, bardzo się cieszę, że ten teren bezpośrednio związany z 6. Liceum będzie miał takiego wspaniałego i niezwykłego patrona. 6. Liceum wśród szkół poznańskich średnich w latach 80. w czasie pierwszej Solidarności i stanu wojennego wyróżniało się między innymi bardzo wielkim zaangażowaniem młodzieży w sprawy pamięci historycznej, w sprawy przemiany społecznej i politycznej, na którą liczono w związku z legalizacją Solidarności w 80 roku. Wielkie zasługi zresztą w tym nastawieniu młodzieży mieli też nauczyciele 6. Liceum. Była to chyba jedyna szkoła w Poznaniu, a na pewno jedyna szkoła średnia, w której wszyscy nauczyciele, włącznie z dyrekcją, zapisali się do Solidarności w roku 80. Dla krzewienia też idei patriotycznych, kształtowania pamięci historycznej ogromnie zasłużeni byli też poszczególni nauczyciele, zwłaszcza przedmiotów humanistycznych. Tu szczególnie należało podkreślić rolę pani profesor Elizy Ożarskiej-Liberkowskiej, która całe pokolenia uczniów 6. liceum wychowała w miłości do ojczystej historii i kultury. Tak jednoznaczne opowiedzenie się zarówno nauczycieli poprzez ten zbiorowy, pełen akces do Solidarności w roku 80., jak i młodzieży, zwłaszcza dokumentowane zachowaniem uczniów 6. liceum w stanie wojennym i po
pozdrawieniu. Proszę Państwa bardzo o to, żeby pozwolić się sobie nawzajem wypowiedzieć.
Manifestowana ta postawa i po wprowadzeniu stanu wojennego, i po zdławieniu tego pierwszego oporu aż do końca lat 80. Myślę, że to wszystko sprawia, że jest to bardzo dobra lokalizacja. Myślę, że nauczyciele i młodzież 6. liceum będą szczególnie o pamięć o pułkowniku Kuglińskim i o ten skwer dbali, a ja jako absolwent 6. liceum jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tę decyzję także poprzeć w głosowaniu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, jedną taką zasadniczą mam wątpliwość, bo na tej sali wielokrotnie i radni praktycznie z wszystkich klubów wykazywali takie oto zdanie, z którym jak najbardziej się zgadzam, że no, powinniśmy szanować opinię rad osiedli w różnych sprawach. Tutaj mamy negatywne stanowisko rad osiedli, no a sądząc po wyniku głosowania na Komisji Kultury, no chcemy postąpić zupełnie wbrew tej opinii, jednak nazywając ten skwer taką nazwą, której rada osiedla by nie chciała, no ale to już państwa radnych decyzja. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Oczywiście, że zdaniem rady osiedli należy się liczyć. Zdanie rad osiedli należy szanować. Natomiast kiedy zbiorowa mądrość rady osiedla naszym zdaniem jest błędna, mamy pełne prawo z tą decyzją rady osiedla się po jej wnikliwym oczywiście rozważeniu i uszanowaniu, mamy możliwość z taką decyzją rady osiedla po prostu się nie zgodzić. Dziękuję.
Dziękuję. Ja myślę, że godzi się państwu radnym wyjaśnić, tym, którzy nie brali udziału w posiedzeniach Komisji Kultury, że niezgodność rady osiedla, mam wrażenie, że nie polegała na dyskusji patrona, tylko dlatego, że w kilku miejscach taka niezgodność była. Wcześniej rozważaliśmy już kwestię jednego skweru, kiedy rada osiedla chciała, żeby go nazwać skwerem Królowej Jadwigi, a był to skwer między ulicą Królowej Jadwigi a mostem Królowej Jadwigi. I podobnie tutaj jest to skwer, który rada osiedla chciała, żeby nazwać skwerem karmelickim, a to jest skwer położony przy ulicy Karmelickiej. Jeszcze jedna nas taka sytuacja czeka w niezgodzie prawdopodobnie z radą osiedla, gdzie na skrzyżowaniu ulicy Rybaki i ulicy Piaski rada osiedla proponuje, żeby skwer nazwać skwer Rybaki Piaski. I opinia większości członków komisji była taka, że skoro raczej spotykamy się z deficytem miejsc, którym możemy nazwać czy poświęcić wybitnym osobom czy wydarzeniom, to nie powinniśmy dublować, albo jak w tym jednym przypadku potrajać jakby miejsc poświęconych jednej idei. W związku z tym ta niezgodność dotyczyła raczej tej sytuacji, a nie dyskusji o patronach. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. To dla mnie równie ważna, symboliczna sprawa. Trwała nieco krócej, ale też prawie 3 lata od momentu, kiedy wystąpiłem z takim wnioskiem, aby upamiętnić pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Też na Komisji Kultury przez jakiś czas o tym dyskutowaliśmy. Były proponowane różne lokalizacje. Tu rzeczywiście, tak jak pan przewodniczący mówi, no, ta dyskusja też z udziałem Rady Osiedla trwała dość długo i nie doszliśmy do konsensusu. Czasami tak się zdarza. W gronie komisji ten konsensus Komisji Kultury wydaje mi się, że udało się uzyskać. Myślę, że warto poza poznańskimi bohaterami pamiętać również o osobach, których rola w historii Polski, w poczuciu powszechnym, społecznym nie zawsze jest oczywista, ale których zasługi dla naszej wolności w mojej opinii właśnie takie oczywiste są. Pułkownik Ryszard Kukliński ciężko zapłacił za swoje działania w latach 70. i 80. Nie tylko wymierzoną w czasach PRL-u karą śmierci, ale również śmiercią w niewyjaśnionych okolicznościach, już będąc w Stanach Zjednoczonych, swoich 2 synów. Przez długo musiał czekać na możliwość w ogóle powrotu do kraju. W końcu ułaskawiony wrócił do wolnej Polski, chociaż tak naprawdę można powiedzieć, że w pełni zrehabilitowany nie został nigdy. Warto go rehabilitować społecznie, umacniając pamięć o jego zasługach dla Polski. Stąd moja propozycja. Mam nadzieję, że Rada Miasta przychyli się do niej. Dziękuję również w tej sprawie za otwartość i działanie panu dyrektorowi Krygierowi oraz przewodniczącemu Komisji Kultury i Nauki.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w punkcie 12 uchwały o numerze 1324/14 w sprawie nazwania skweru imieniem Ryszarda Kuklińskiego. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. Głosów za, 3 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12, dziękując panu dyrektorowi. I punkt 13. Projekt uchwały PU 1291/14, która zmienia uchwałę Rady Miasta Poznania z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Pani skarbnik, nie, pan dyrektor, bardzo proszę. Pan dyrektor Piotr Husejko przedstawi projekt uchwały.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Przedmiotowa zmiana dotyczy szczegółowości zakresu materiałów informacyjnych do projektu budżetu, a też uzasadnienia do projektu budżetu. Głównym celem przedkładanej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań przejściowych dla roku 2015, dla projektu budżetu na rok 2015, w tym zakresie, w zakresie szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu. Z czego to wynika? Wynika to z nowego, przyjętego nowego systemu zadań budżetowych, począwszy od roku 2015. Główne założenia tego nowego systemu zadań budżetowych prezentowane były szczegółowo na Komisji Budżetu. Celem tych zmian jest m.in. zwiększenie możliwości informacyjnych budżetu w dłuższej perspektywie, integracja danych zasobów wewnątrz w mieście, integracja danych zarówno planistycznych, jak i z zakresu wykonania budżetu. Te przepisy przejściowe, te zasady, ich konieczność prowadzenia wynika z tego, że nowy system zadań budżetowych jest na rok 2015 przyjęty, jest zupełnie innym systemem niż ten w roku 2014 w swojej konstrukcji przynajmniej, co powoduje, że te wszystkie dane są oparte o system informatyczny, który w tej chwili jest modyfikowany dla tego celu. A to z kolei powoduje, że nie ma możliwości automatycznego porównywania tych zadań budżetowych w tym starym systemie, jak i w tym nowym. To porównanie było dokonywane na poziomie wykazów zadań budżetowych do tej pory, dlatego też dla roku 2015 takie porównanie w sposób automatyczny nie jest możliwe do wygenerowania. Stąd też, aby ten cel porównywalności jednocześnie zachować budżetu roku 2015 w tej nowej odsłonie i tego starego budżetu z roku 2014, proponuje się wprowadzenie takich przepisów właśnie przejściowych dla tego jednego roku w zakresie porównywalności. W taki sposób, że w 2015 roku w projekcie budżetu do materiałów informacyjnych proponuje się załączyć po pierwsze wykaz zadań budżetowych dla roku 2014 według stanu aktualnego na moment złożenia projektu budżetu w tej starej odsłonie. Z drugiej strony prezentowany będzie wykaz zadań budżetowych dla roku 2015 w tej nowej formule. Dodatkowo proponujemy dla celów porównawczych też pokazać budżet na rok 2015 względem roku 2014 w układzie klasyfikacji budżetowej na poziomie działów i rozdziałów, tak abyście Państwo mieli możliwość porównania globalnych kwot budżetu. Do tej pory nie było to robione i to jest jakby główny przedmiot tej wnoszonej zmiany. Od roku 2016 te przepisy, które jakby do tej pory obowiązywały, one już będą mogły funkcjonować bez problemu, ponieważ punktem odniesienia dla roku 2016 będzie rok 2015, kiedy już wejdziemy w nowe zasady i w tym momencie automatyczne to porównalność wróci jakby do tego stanu wejściowego, do tej normy, w związku z tym już dla roku 2016 tego problemu już nie będzie. Jednocześnie w projekcie uchwały dokonuje się takich jeszcze pewnych zmian o charakterze porządkowym, między innymi w zakresie uzasadnienia do projektu budżetu, wyszczególniając taką pozycję jak opis wydatków według dziedzin. W praktyce ten opis dokonywany był, tak tylko że ponieważ uchwała jest sprzed kilku lat, to nie było tam zapisane. W tej chwili jakby usankcjonujemy tą praktykę, która się toczyła, także taki zapis czynimy. I też dodajemy dodatkowy zakres informacji w materiałach informacyjnych, zamieszczając projekty planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do tej pory projekty planów nie były załączane. W tej chwili taki wymóg wprowadzamy. I to są główne zmiany, które są przedmiotem proponowanej zmiany. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały w zaproponowanym kształcie.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj nie mam opinii Komisji Budżetu i Finansów. Mam tylko... Mam natomiast poprawkę, która tu jest. W związku z tym proszę o przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Finansów. Okej. Dobra. Czyli komisja zaproponowała poprawkę do projektu uchwały, która została przyjęta 8 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymującego. Czy ktoś w imieniu komisji mógłby tą poprawkę przedstawić? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lipiński. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić propozycję poprawki do tego projektu uchwały. Poprawka jest dosyć rozbudowana, ale można ją podzielić na 3 części. Pierwsza jest taka, nazwijmy to, redakcyjno-techniczna. Między innymi zastępujemy określenie ordynacja proceduralna Rady Miasta Poznania regulaminem Rady Miasta. Ordynacja proceduralna już nie funkcjonuje, odkąd uchwaliliśmy statut Miasta Poznania, w związku z czym są to zmiany redakcyjne. Drugą częścią, bardziej istotną, jest harmonogram prac nad budżetem 2015 roku. Ja może przedstawię ten harmonogram. Punkt pierwszy, przedłożenie Radzie projektu wraz z materiałami informacyjnymi następuje w terminie ustawowym, czyli do 15 listopada. Pierwsze czytanie projektu odbywa się na sesji Rady 9 grudnia 2014 roku. Składanie prezydentowi oraz Komisji Właściwej do Spraw Budżetu poprawek i opinii do projektu następuje w terminie do 30 grudnia 2014 roku. Drugie czytanie projektu przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu rozpoczyna się 7 stycznia 2015 roku. Komisja Właściwa do Spraw Budżetu przekazuje prezydentowi opinię o projekcie i propozycjach poprawek 12 stycznia 2015 roku. Przekazanie Radzie stanowiska prezydenta w sprawie opinii komisji, propozycji poprawek przyjętych przez Komisję Właściwą do Spraw Budżetu i wniosków mniejszości następuje do 16 stycznia 2015 roku. Trzecie czytanie projektu odbywa się na sesji 20 stycznia 2015 roku. To jest harmonogram prac nad budżetem 2015. I trzecia zmiana, taka najistotniejsza, obejmuje zmiany dotyczące drugiego czytania budżetu. Drugie czytanie obejmuje zapoznanie się z przekazanymi przez komisję opiniami o projekcie, prezentację poprawek przez wnioskodawców lub popierających na ich wniosek oraz debatę nad nimi, przeprowadzenie głosowania poprawek, o których mowa w punkcie drugim. Głosowanie odbywa się niezwłocznie po zakończeniu prezentacji poprawki. Sformułowanie opinii zawierającej ocenę projektu oraz w zależności od wyników głosowania propozycję przyjęcia projektu bez poprawek, przyjęcia projektu z określonymi poprawkami, odrzucenie projektu. Generalnie zmiana drugiego czytania polega na tym, że usprawniamy przebieg drugiego czytania. Dziękuję bardzo. Gdyby były jakieś pytania, oczywiście z chęcią na nie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Ja od razu mam kilka pytań. Po pierwsze chciałem zapytać, co to jest poprawka, która nie podlegała głosowaniu? Ponieważ można powiedzieć, że poprawka, która nie podlegała głosowaniu, to jest na przykład poprawka, która nie została zgłoszona na komisji. No tak, ale jak nie została zgłoszona na komisji, to nie może być traktowana jako wniosek mniejszości komisji, tylko jest to poprawka indywidualnego radnego. Bo z tego, że ktoś ma poprawkę, ale nie przedstawił jej komisji, nie była głosowana, nie staje się poprawką wnioskiem mniejszości, bo tu jest taka definicja, która mówi, że poprawka, która nie podlegała głosowaniu na komisji, staje się wnioskiem mniejszości. Nie, to jest poprawka pojedynczego radnego według mnie, w związku z tym tylko ma taki status. I druga rzecz, mam wątpliwość czysto formalną, czy tą uchwałą można zdefiniować terminy, w których się odbywają sesje, ponieważ to jest kompetencja osoby, która będzie przewodniczyła Radzie, to po pierwsze. Po drugie jest to określone jako element harmonogramu uchwalonego przez Radę, a tu jest wprost wyznaczone, że pierwsze czytanie się musi odbyć dokładnie 9 grudnia i druga uwaga, a podjęcie uchwały budżetowej 20 stycznia. I mam wątpliwość, czy można tą uchwałą określić terminy, w których się te sesje mają odbyć. No być może do, a inaczej no to jest kwestia poszukania. Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński się zgłaszał, tak? Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Ja nie mam aż tak rygorystycznych wątpliwości jak mój przewodniczący, ale być może tutaj rozwiązaniem będzie przyjęcie takich terminów bardziej warunkowych, czyli że rozpatrywanie pierwsze nie później niż do tam powiedzmy 9 czy 10 grudnia, a sesja budżetowa nie później niż do 20 stycznia.
Albo do końca
i myślę,
stycznia.
Że albo do końca stycznia i myślę, że gdyby przyjąć takie rozwiązanie, czyli że nie później niż do 10 lub 15 grudnia ta pierwsza sesja, a nie później niż do końca stycznia ta druga, to byłoby, nie zmieniałoby uprawnień Rady przyszłej kadencji, ale byłoby też jasnym wskazaniem no, pewnego kalendarza, którego musimy się trzymać.
Zgadzam się z tym wnioskiem. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Oczywiście Komisja Budżetu nie chciała wchodzić w kompetencje przyszłego przewodniczącego Rady, także oczywiście jako autopoprawkę chciałbym zgłosić. Przy każdej dacie dopisujemy nie później niż 9 grudnia.
Formalnie bym musiał prosić, żeby Komisja tę autopoprawkę zaopiniowała, bo jesteśmy w tym kłopocie, że to jest zbiorowe dzieło Komisji zaopiniowane 8 głosów za, 0 przeciw. Ja zaraz zaproponuję rozwiązanie, ponieważ zaraz chcę zaproponować przerwę kawową, w której będziemy robili też zdjęcie, a być może to będzie czas, żeby komisja mogła ustalić ewentualne autopoprawki. Ale też odniesienie do tego nie podlega głosowaniu poprawka, bo to dla mnie to jest dziwny konstrukt. Pan radny Tomasz Lipiński ma głos, tak? Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wniosek mniejszości jest tu wyjaśnione w tej poprawce, należy przez to rozumieć poprawkę, która nie podlegała głosowaniu lub nie uzyskała wymaganej większości w komisji właściwej do spraw budżetu w ramach drugiego czytania. Czyli jeżeli dana poprawka nie zostanie zaprezentowana podczas drugiego czytania, nie zostanie odbyte głosowanie nad tą poprawką, ona staje się automatycznie wnioskiem mniejszości i zostaje jakby przeniesiona do trzeciego czytania. Także tu nie bardzo rozumiem zastrzeżenia pana przewodniczącego.
Mówimy o punkcie 5, gdzie dotyczy do drugiego czytania, a ja mówię o tym, co jest w punkcie 2, ten punkt 15. Czy to też dotyczy drugiego czytania?
Panie przewodniczący, punkt 15 to jest tak zwany słowniczek wyjaśniający pojęcia zawarte w projekcie uchwały. W związku z czym w obecnej formie również taki punkt występuje w obowiązującej w tej chwili uchwale. Natomiast poprawka po prostu dopisuje, panie przewodniczący, gdybyśmy chcieli zrobić taki ujednolicony tekst tej uchwały, to już panu przewodniczącemu mówię, co tam się zmienia. Nie, panie przewodniczący, generalnie w obowiązującym aktualnie uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, również jest definicja wniosku mniejszości, w związku z czym...
Ale też jest to słowo, że poprawka, która nie podlegała głosowaniu?
Nie, natomiast jest poprawka, która nie uzyskała wymaganej większości w komisji, staje się wnioskiem mniejszości. Jest aktualnie.
No i to jest oczywiste.
No ale poprawka, która nie będzie prezentowana w trakcie drugiego czytania, również nie uzyska pozytywnej opinii komisji, w związku z czym i tak się stanie wnioskiem mniejszości.
Dobrze, ja mówię abstrakcyjnie, przepraszam, na tym to zakończę. Na posiedzeniu Komisji Kultury na przykład jest przedstawionych 15 poprawek, tak? No i Komisja Kultury 5 przyjęła, 5 odrzuciła, a 5 nie głosowała, tak? To one, te co były niegłosowane, są wnioskami mniejszości. Wszystkie na Komisji Kultury, zakładam, że wszystkie zgłoszone będą przegłosowane. Nieprzegłosowane na Komisji Kultury mogą być tylko te, które nie zostały zgłoszone. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Tutaj akurat podzielam wątpliwość pana przewodniczącego i uważam, że możliwość prezentowania poprawki przez autora I rzeczywiście godny pochwały projekt, żeby ta poprawka od razu po tej prezentacji była głosowana. To jest jedna sprawa. A drugą sprawą jest to, że jeżeli autor poprawki nie przyjdzie na to posiedzenie, no to po prostu komisja głosuje tą poprawkę po jej przeczytaniu przez przewodniczącego bez dyskusji i bez głosu autora. No to już jest jego wybór. Natomiast wtedy, myślę, rolą przewodniczącego jest odczytanie tej poprawki i przeprowadzenie głosowania nad nią bezpośrednio po odczytaniu.
Pan radny Tomasz Lipiński.
Niestety zmiana, która tak bardzo przeszkadza panom radnym i panu przewodniczącemu, jest właśnie kluczową zmianą w tej poprawce, ponieważ do tej pory w trakcie drugiego czytania radni, autorzy poprawek na tej komisji nie przychodzili. W związku z czym to wyglądało dokładnie tak, jak powiedział pan radny Aleksandrowicz. Przewodniczący prowadzący posiedzenie komisji odczytywał autora, treść poprawki i kwotę. I niestety następowało to 100-kilkadziesiąt razy. Ta poprawka miałaby to usprawnić. Po prostu poprawka, która nie zostanie zaprezentowana bądź przez autora, bądź przez osobę popierającą w systemie tą poprawkę, po prostu nie będzie głosowana. Bo w tej chwili przejdzie automatycznie do trzeciego czytania, jako wniosek mniejszości. Na sesji będzie, oczywiście, że tak.
No ale wtedy trzeba było uzupełnić ten punkt, który mówi o tym, w jaki sposób poprawki do głosowania na sesji są zhierarchizowane, bo najpierw są te, które mają pozytywne opinie komisji, potem są te, które mają negatywne opinie, to te jako które będą?
Jako te jako wnioski mniejszości. Panie Przewodniczący, poprawki będą miały albo pozytywną opinię komisji, albo nie będą miały opinii komisji i staną się wnioskami mniejszości i będą głosowane w tej hierarchii głosowania poprawek na końcu.
Dobrze, ogłaszam przerwę do godziny 12. Co? I zapraszam na schody, tak.